Przed nami piękna historia lasem podszyta. To opowieść o miłości przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Miłości do świata, bez którego nie moglibyśmy żyć. O tym, jak uczyć się patrzeć i słuchać. To jest opowieść o tym, jak rozpoznawać i być przedszkolnym autorytetem. Ale są także w tych opowieściach także trudne momenty. Pobyt w więzieniu, internowanie, przymusowe prace. Irena i Jan Lesser opowiadają o pięknie przyrody, dzieciństwie spędzonym wśród lasów i ludzi, którzy zaszczepiali w nich miłość do natury. Oboje są leśnikami, którzy pielęgnują historię swoich rodzin i darzą ogromnym szacunkiem las. Pani Irena pracuje w Nadleśnictwie Krzyskowice, a jej mąż Jan Lesser jest nadleśniczym w Nadleśnictwie Lipinki. Pani Irena jest wnuczką leśniczego Piotra Markiewicza, a pan Jan wnukiem Józefa Lessera seniora i synem Józefa Lessera juniora. Zapraszam.
No właśnie, tak sobie myślę, że może byśmy się nigdy nie spotkali, gdyby los inaczej potoczył się, dlatego że dziadek chciał wyruszyć z wojskiem Andersa, ale już nawet mam tutaj taką listę osób, które były zapisane, ale ponieważ stracił oko, będąc w kopalni złota, nie przyjęli go. Nie wzięli go ze względu właśnie na to, że miał to oko uszkodzone. I całkiem możliwe, że właśnie dlatego to był też taki przyczynek do tego, że go nie wzięli i wrócił właśnie do Polski na ziemię odzyskane i żeśmy mogli się spotkać.
Cały zbieg okoliczności, to, że mój tato też tutaj trafił w końcu do Zielonej Góry, sprawiło to, że żeśmy się spotkali, bo inaczej to może by mnie wcale na świecie nie było, gdyby ojciec tutaj nie przybył. No prawdopodobnie by tak było, bo by nie spotkał mojej mamy. Także nawet te tragiczne tutaj zdarzenia, ten splot tych najbardziej tragicznych zdarzeń również się przyczynił do tego, że my jesteśmy razem, że my w ogóle jesteśmy.
Przecież ta podróż to było około 4000 kilometrów, żeby mamusia tu wróciła do Polski. Gdyby właśnie coś się innego wydarzyło, to całkiem możliwe, że inaczej byłyby te losy. Potoczyły się z mojej rodziny, ze strony właśnie mamy. To, co się wydarzyło w naszych rodzinach, jest tak mocne i tak emocjonalne w nas, że wpływa na nas.
Zasługa była mojego ojca, ta miłość do przyrody i do lasu, który wprawdzie nie był leśnikiem, ale od młodych lat się wychowywał również w leśniczówce u dziadka leśniczego. I ojciec mi przekazywał właśnie te rozmaite opowieści o lesie, o przyrodzie, o zwierzętach, jak również babcia, czyli mama mojego ojca, którą pamiętam, która wychowywała mnie do 4. roku życia. I głównie czas spędzaliśmy nad książkami przyrodniczymi, nad obrazkami, nad zwierzętami, nad roślinami. Wtedy największą atrakcją to były właśnie książki, głównie albumy z kolorowymi zdjęciami, z obrazkami. Mnie szczególnie interesowała entomologia, także bardzo lubiłem atlasy z owadami. Zawsze mi się wydawało takie ciekawe, te kolorowe rysunki, zdjęcia owadów.
Ja się wychowałam na leśniczówce, moje rodzice byli leśnikami, tato był leśniczym, mamusia pracowała w biurze. Po prostu miłość ta powstała sama z siebie, wychowując się, patrząc. Bardzo często tato mnie zabierał do lasu, kiedy byłam nawet jeszcze mała. Jeździłam również do dziadka, dziadek też był leśniczym, do Kosobudza, tam u niego też się przyglądałam jego pracy. Bardzo lubiłam szczególnie jeździć z nimi do lasu, zarówno z jednym, jak i z drugim, i z dziadkiem, i z tatusiem. I myślę, że to się ma we krwi. Już z pokolenia na pokolenie, już w sumie byłam trzecim pokoleniem. po dziadek, potem rodzice, no i ja. I to tak powstało samo z siebie. Nie wyobrażałam sobie czegoś innego, robienia czegoś innego, choć był taki epizod w moim życiu, że trochę uczyłam, ale i tak wróciłam do lasu po latach.
Znaczy ja dziadka nie znałem, bo zanim się urodziłem, to dziadek mój już nie żył. W latach 50. jeszcze mnie nie było na świecie. Natomiast no, bardzo dużo mi tato opowiadał, który się wychowało na Leśniczówce. Mieszkał zarówno w Leśniczówce, w Bieszczadach, bo to było jakby pierwsze leśnictwo objęte przez mojego dziadka jeszcze grubo przed wojną. I później mieszkał w Puszczy Niepołomickiej. Dziadek był leśniczym w leśnictwie Stanisławice w czasie II wojny światowej. No i głównie właśnie tutaj tato mi przekazywał tą wiedzę o lesie, o zwierzętach, o przyrodzie. No nie tylko w teorii, oczywiście razem wychodziliśmy do lasu. Ja jeszcze mam dwóch braci. Jak byliśmy mali, to wszyscy razem z tatą, z mamą chodziliśmy na długie spacery. Zawsze był w domu pies albo dwa psy czasami. Mimo nie za dużego mieszkania w bloku w Zielonej Górze, to chodziliśmy na spacery do lasu, a mieszkaliśmy w sumie niedaleko, bo na wzgórzach piastowskich praktycznie to nie mieliśmy nawet przez Park Piastowski i zaraz byliśmy już w lesie. Dziadek był leśnikiem. To pokolenie dziadka dla mnie to już jest bardzo dawne pokolenie, bo to jest wiek XIX. Natomiast wiem też z ust mojego taty, że tam praktycznie cała rodzina, bo i brat dziadka był leśnikiem i mało tego jeszcze cała rodzina mojej babci ze strony tutaj taty również to byli leśnicy. Brat babci był nadleśniczym przed wojną. I to była cała rodzina leśna. I cały czas praktycznie mój tato się wychowywał w tym środowisku ówczesnych przedwojennych leśników. No, wiedzę o dziadku przekazywał mi mój tato oczywiście. Jako jedyna osoba żyjąca, która znała bezpośrednio dziadka i z którą ja miałem kontakt. No jak również no, sięgałem do starych dokumentów, które się zachowały jeszcze w naszym domu. No i stamtąd też no, można było niektóre informacje zdobyć. Na przykład między innymi to, że dziadek w 1919 roku brał udział w obronie Lwowa. Otrzymał odznakę z rąk generała Tadeusza Rozwadowskiego Orlęta Lwowskie. Dziadek również brał udział czynny w I wojnie światowej, będąc leśniczym w nadleśnictwie Mizuń Stary. Było to województwo dolińskie na Kresach Wschodnich, został wprost leśniczówki zmobilizowany do armii austro-węgierskiej, gdzie uczestniczył w walkach w okolicach Myślenic. Tam został postrzelony w kolano, jadąc konno. Następnie trafił stamtąd do szpitala wojskowego w Teplic, obecne Cieplice na terenie dzisiejszych Czech. I po kilku miesięcznej rekonwalescencji został wysłany na front alpejski w pobliżu granicy włoskiej, gdzie służył już do końca wojny w stopniu sierżanta sztabowego w czasie I wojny światowej. Później była ta właśnie obrona Lwowa 1918-19 i po ustaniu działań wojennych znów objął stanowisko leśniczego, tym razem leśnictwa Leszczyny w nadleśnictwie Dobromil, województwo lwowskie. Ale w 1936 roku został przeniesiony do pracy również na stanowisko leśniczego, tym razem już w leśnictwie Stanisławice, w nadleśnictwie Niepołomice, gdzie funkcję tę piastował przez cały okres II wojny światowej. I tutaj właśnie leśniczówka Stanisławice pełniła ważną rolę w działalności konspiracyjnej polskiego podziemia, bo wówczas już mój ojciec był dowódcą oddziału AK, Narodowa Organizacja Wojskowa, AK Chrobry 1. I ta leśniczówka stanowiła właśnie punkt kontaktowy partyzantów z tego oddziału. I później już po ustaniu działań wojennych mój tato dalej prowadził działalność konspiracyjną. Był między innymi kurierem, wyjeżdżał do strefy okupacyjnej amerykańskiej, do Niemiec. Stamtąd przywoził środki na działalność konspiracyjną w Polsce. Również był delegatem rządu londyńskiego na okręg Bochnia. No, po wojnie, po ustaniu już działań wojennych, kiedy mój tato jeszcze dalej prowadził tą działalność konspiracyjną, dziadek został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa w Bochni. Był aresztowany w lutym 1945 roku i był przetrzymywany przez UB do maja 1945 roku, ale również stracił to stanowisko leśniczego wtedy. Był przetrzymany głównie przez to, że ojciec jeszcze ciągle był w konspiracji i to był jakby miał stanowić taką przynętę dla mojego taty, żeby UB mogło ojca aresztować. I później, jak już tutaj nie miał pracy w Niepołomicach, to udał się na ziemię zachodnie i trafił do Drezdenka, dziadek, do Drezdenka, i tam objął stanowisko leśniczego leśnictwa Radowo w nadleśnictwie Drezdenko. I tam już praktycznie do samej emerytury pełnił tę funkcję leśniczego w leśnictwie Radowo. I ta leśniczówka również no, stała się takim miejscem kontaktowym osób związanych z ówczesnym podziemiem niepodległościowym. Między innymi tam trafił Adam Doboszyński, jeszcze przedwojenny działacz podziemia narodowego. Między innymi tam się ukrywał, właśnie u dziadka w leśnictwie Radowo. I tam był aresztowany mój tato. A był to lipiec 1947 rok przez Urząd Bezpieczeństwa w Poznaniu. I stamtąd trafił do 10 pawilonu. Aresztu śledczego przy Rakowieckiej w Warszawie, słynnego 10 pawilonu, gdzie 3 lata był torturowany w śledztwie przez UB. I później wyrok, 15 lat więzienia, gdzie przesiedział łącznie 9 lat do 56 roku. Natomiast dziadek dalej pełnił funkcję leśniczego Radowo, aż doczekał się tam emerytury. W 55 roku poszedł na emeryturę. Czyli zanim jeszcze mój tato wyszedł z więzienia.
Jakieś losy musiały nas do siebie gnać. Tym bardziej, że dziadek mój urodził się w Rydze. Potem pracował w nadleśnictwie Święciany. To było... Sięgam na notatek. Był zatrudniony w nadleśnictwie Święciany, ale to był dyrekcja lasów państwowych w Wilnie. Więc Wilno, a Janka dziadek, okolice, pierwsze tam Lwów, okolice Niepołomic potem, więc zupełnie odległe od siebie tereny. Dziadek pracując już jako gajowy w 40 roku został zesłany do Kazachstanu wraz ze swoją żoną, babcią Marysią oraz moją mamą Janinką. I tam pracował w kopalni złota w ciężkich warunkach, bo to wiadomo, byli zesłańcy. Z opowieści mamy, no to warunki samej podróży były tragiczne. Nie było wody, nie było w ogóle, w jednym wagonie jechało ileś tam 10 osób. Toalety nie było, była dziura jakaś w tym wagonie. No mama mówiła, że bardzo kobiety się wstydziły z tego korzystać, zresztą nie dziwię się. Mówi, że jedynym ciepłym posiłkiem, który dostawali, to był kipiatok, czyli gorąca woda. No i potem warunki tam trudne były, wiadomo, w kopalni, do tego stopnia, że dziadek stracił tam oko. Ale wrócili. Podróż też trwała 2 miesiące. Wrócili, ale już nie w okolice Wilna, tylko najpierw trafili do Szczecina, a potem tutaj na ziemie lubuskie odzyskane. No i dziadek dostał tutaj leśnictwo. I to na te tereny trafił mój tato, który z kolei z Rzeszowskiego pochodzi. Poznali się z mamusią, oboje pracowali w jednym nadleśnictwie. Wysiedlili się potem w miejscowości Bukowiec. Tatuś otrzymał leśnictwo Czarny Bocian. Czarny Bocian, tak. Były tam gniazda Czarnego Bociana, dlatego taka nazwa. Obecnie nadleśnictwo Czciel to jest tam. No i tam się wychowywałam. Pamiętam, byłam chyba małą dziewczynką, dość małą, na tyle, że tato mnie zabrał pokazać mi największą sosnę, jaką miał w swoim leśnictwie. Wydawała mi się wtedy tak olbrzymia. Przypuszczam, że skoro była największa, to rzeczywiście była wielka. Natomiast dla mnie jako takiego dziecka to było tak coś ogromnego i pomyślałam sobie, jakie to wspaniałe jest, że takie drzewa są i że kiedyś też chcę takie drzewa sadzić i mieć. Również pomagałam tacie przy odbiórkach. Zabierał mnie czasami na odbiórki, pomagałam, nosiłam za nim sprzęt. I to takie było właśnie fajne, być przy tacie, jeździć razem z nim po tym lesie. Bardzo często pytał się mnie, czy wiem, gdzie jestem, żebym się nie zgubiła, jak pójdę sobie sama do lasu. No i to takie fajne było. Nie gubiłam się nigdy, jeżeli już raz przejechałam jakąś drogą, miałam umiejętność zapamiętywania różnych szczegółów. Na przykład, nie wiem, zwalonego drzewa, jakiegoś większego kamienia, czy jakiejś wykrzywionej sosny. Nie miałam nigdy problemu z orientacją w lesie. Jeżeli się znalazł, to tak się, jak się jest w domu, po ciemku na przykład, podobnie. Człowiek się orientuje, powie, gdzie jest. Nie miałam z tym nigdy problemów.
Tato to mój bardzo miał ścisły umysł. Matematyczno ścisły umysł. Skończył przed wojną liceum matematyczno-fizyczne. Zdał dużą maturę i dostał się do Wyższej Szkoły Wojsk Pancernych wtedy, przed samą wojną. Ale nie poszedł już w kierunku leśnym, aczkolwiek no zawsze tak tęsknił za tym. Zaraził mnie tą miłością do przyrody, do zwierząt, razem zresztą z babcią, która mnie tam wychowała do 4. roku życia. I to już praktycznie w podstawówce, kiedy byłem w podstawówce, mimo że no ja jestem z miasta, jestem typowym mieszczuchem z bloku, ale będąc w podstawówce, ja wiedziałem od początku, że ja będę w tym kierunku albo w jakimś kierunku przyrodniczym. No niekoniecznie to musiało być leśnictwo, ale na pewno w jakimś kierunku przyrodniczym będę dalej się kształcił. To dla mnie było takie oczywiste. Ja byłem cały czas wychowywany na przyrodnika, na leśnika, można by powiedzieć. I no to było w kręgu moich zainteresowań. Leśnictwo, przyroda. Już od najmłodszych lat, już nawet od przedszkola to było w kręgu moich zainteresowań. Pamiętam takie sytuacje jeszcze z przedszkola, jak dzieci coś znajdowało, jakiegoś owada, coś, no to zawsze wszyscy mnie wołali, żebym przyszedł i im to rozpoznał, przyniósł atlas i powiedział, co tam w tej trawie gdzieś tam chodzi, czy w tym stawie pływa.
Nie było takich sytuacji, że dzieci chciały zabić robala, bo się bały?
Oczywiście, takie sytuacje były na porządku dziennym, a ja te owady broniłem zawsze, ale na szczęście miałem tutaj jakby pomoc ze strony naszych pań wychowawczyni z przedszkola, że one również trzymały tą stronę, żeby tych owadów nie krzywdzić, nie zabijać. I miałem tutaj sojusznika jakby w obronie tych żyjątek. Ale pamiętam tę sytuację, że tylko coś znalazły, zaraz wszyscy mnie wołali, żebym ja im powiedział, co tam jest, co to chodzi. No i ja otwierałem atlas, gdzie się z tym atlasem praktycznie nie rozstawałem i wspólnie szukaliśmy, co to może być za owad czy za stworzenie. To było praktycznie takie naturalne, że ja pójdę do szkoły leśnej. Później technikum leśne w Rogozińcu z internatem. No też, no cały czas się wychowałem, no, ale to jak wszyscy uczniowie, wszystkie te, no ci chłopcy głównie, bo tam dziewczyn było bardzo mało, no to była taka pierwsza szkoła życia, to było z daleka od domu, z daleka od rodziców. No oczywiście wcześniej były jakieś wyjazdy wakacyjne, obozy, ale to nie było to samo. Tu był internat, tu byli starsi koledzy i tu był las przede wszystkim, bo to technikum było położone w lesie. I były te wyprawy do lasu i to nasłuchiwanie w nocy, tych nocnych odgłosów, z czym wcześniej praktycznie do czynienia ani żadnych doświadczeń nie miałem. To były takie pierwsze, takie prawdziwe doświadczenia poczucia tego życia, tej tętniącej przyrody i głównie wieczorami, czy w nocy, czy nad samym ranem chodziliśmy słuchać śpiewu ptaków i rozpoznawaliśmy, które to ptaki się odzywają, o której godzinie. Także to było też takie bardzo, bardzo przyjemne i bardzo inspirujące. My się poznaliśmy
jakoś
na studiach.
Jakieś drogi musiały być, które wiodły nas do siebie.
No nasze drogi się skrzyżowały na pewno dzięki tym, że mamy jakieś tradycje leśne.
Tak.
Bo ani ja bym, gdybym nie miał tradycji leśnych, to ani ja bym się pewnie nie kształcił w tym kierunku, ani tutaj obecna moja żona. A że tak się zdarzyło, że razem się spotkaliśmy na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, no i tam się poznaliśmy.
Dlatego mówię, coś jednak nas gdzieś tam gnało, te losy jakoś tak kazały jechać akurat tu i w te miejsca, gdzie myśmy się poznali. Wspólnie jesteśmy ze sobą już dość długi czas. I ten las chyba cały czas jest nam pisany i cały czas jesteśmy związani, Janek i ja. I bardzo lubimy właśnie sobie wychodzić czasami, opowiadać o tym, co on robi, co ja robię w pracy. I wiąże to nas cały czas.
Te nasze rozmowy popołudniowe, tylko się spotykamy po południu, przyjeżdżamy z pracy, to zaczynamy opowiadać, co u mnie, co w pracy i zaczynamy tak.
No ale pewnie nie mówicie państwo do siebie, o widziałem na przykład sójkę.
Nie. Raczej rozmawiamy o jakichś takich sprawach problematycznych, o jakichś rozwiązaniach, które pracujemy w różnych nadleśnictwach, także konfrontujemy pewne sprawy i raczej pod kątem rozwiązywania problemów i wprowadzania rozwiązań.
Ale razem słuchamy piątek, kiedy jedziemy do pracy, ponieważ o podobnych godzinach wyjeżdżamy. Za 10:07 chyba jest doktor Kruszewicz opowiada właśnie o zwierzętach i zawsze... A słuchałeś? Ostatnio chyba było o hipopotamach, bo w ten piątek akurat ja nie słuchałam, ale poprzednio było właśnie. I sobie bardzo często to czy słuchaliśmy. No zamysł moich rodziców był taki, że ja mam przejąć po nich leśnictwo. No niestety inaczej wyszło. Zakochałam się i poszłam za mężem, bo rodzice oczywiście to zrozumieli, bo te tereny, gdzie tato sadził i w ogóle pracował jako leśniczy, dalej mieszka w Bukowcu, ale już nie na leśniczówce, bo jest emerytowanym leśniczym. Ale lubię jeszcze sobie pójść do lasu, tam właśnie, gdzie biegałam jako mała dziewczynka i zobaczyć, urosła. Potem mówię, tato, a dlaczego tam wycięli ten mój las? Bo ja mówię, że to są moje lasy, bo ja tam zbierałam grzyby, bo ja tam biegałam jako dziewczynka. I ja mówię, czemu to? Jak mogłeś pozwolić, żeby ten las wycięli? On był taki piękny i takie prawdziwki tam rosły. No ale wiadomo, gospodarka leśna, nie można, że tak powiem, przetrzymywać tego, jak jest w planach, to tak ma być. Często tęsknię też za tymi miejscami, gdzie się wychowywałam. Tutaj też jest pięknie, ale tam zawsze będzie taki dom rodzinny, dziecięcy. Tutaj też często chodzę, szczególnie tutaj niedaleko jest taka enklawa, gdzie żurawie są. Przepięknie, można sobie podejść. Trzeba umiejętnie to robić, ale akurat podchodzić zwierzynę tato mnie nauczył, więc wiem, jak to zrobić, żeby nie spłoszyć. Zresztą tutaj też czasami słychać, jak rankiem otworzymy okno, to słychać je, jak się odzywają. Ten las właśnie z dzieciństwa gdzieś tkwi w nas po prostu. Człowiek wychował się, to tak jest w nas i zawsze się chyba będzie pamiętało go. Właśnie takim, jaki był, kiedy byliśmy właśnie mali.
No, zawsze to dziecko czy młody człowiek, myślę, że silniej pewne emocje odczuwa. Również te związane z lasem na pewno. Dzisiaj to jest trochę inne czucie. Wtedy było wszystko pierwsze. Jak coś jest pierwsze, to zawsze się to odczuwa silniej, mocniej i lepiej zapamiętuje. No dzisiaj oczywiście też. Bardzo lubię przebywać w lesie i staram się każdą wolną chwilę wykorzystać, tylko żeby z tego biura do lasu uciec. Ale no wiadomo, jest to stanowisko, które też no, absorbuje człowieka w pracy biurowej. Ten pobyt w lesie to już jest no, zupełnie inny i zupełnie taki bardziej no, związany z funkcją, z pracą niż kiedyś za czasów technikum, kiedy to było odkrywanie, bardzo emocjonalne odkrywanie lasu. A dzisiaj to jest troszeczkę tak bardziej się do tego podchodzi profesjonalnie, można by powiedzieć. I inaczej patrzy też na las ktoś, kto nie jest leśnikiem, a inaczej patrzy leśnik. Bo leśnik, będąc w lesie, to może mniej to odczuwa tak jak przyrodnik, tylko już przykłada do tego pewną taką miarę profesjonalizmu, fachowości, co jest w tym lesie robione, czy to jest dobrze, czy tak powinno być. Zaraz tu się człowiek zastanawia, czy ten las jest dobrze prowadzony, czy to zostało zrobione odpowiednio, w terminie, czy nie. I to jest no, troszeczkę inaczej się jakby ten las odbiera niż tak emocjonalnie.
Żałuję tylko, że byłam tylko raz tam, gdzie się urodziła mama, w Święcianach. Byłam w tym domu. Tylko jeden się ocalał, reszta po prostu widocznie w wyniku różnych działań została, nie wiem, czy zniszczona, czy w jakikolwiek sposób, no nie ma jej obecnie. Chciałabym jeszcze to moim dzieciom pokazać, żeby zobaczyły, gdzie właśnie babcia się urodziła i gdzie wychowała, gdzie dziadek pracował. Przepiękne są tam tereny. No, wydaje mi się, że człowiek musi znać historię, a tą swoją szczególnie powinien znać. Dobrze jest znać swoje korzenie, swoje pochodzenie. Wtedy człowiek jest taki pełniejszy, bardziej wartościowy, wie, co było i może kształtować teraz obecną sytuację, obecne swoje życie. Myślę, że przekazanie tej historii dalej naszym dzieciom jest równie ważne, bo dzieci też powinny znać tą historię. I często opowiadamy naszym dzieciom właśnie o dziadkach, pokazujemy zdjęcia. Jeżeli jedziemy do mojego taty i mamy, to bardzo często zachęcam i oglądamy wspólnie zdjęcia. Dziadek opowiada o to sadziłem, tam sadziłem, mówi, a to zrąb był, a tu było tak ciężko, bo nie było ludzi, bo to były czasy powojenne, trzeba było jeździć na Śląsk po ludzi. Potem bierze na przykład syna i jadą w teren, pokazuje, że ten las sadziłem, tamten las sadziłem. I myślę, że dzieci powinny znać również historię swoich dziadków i pradziadków, bo to już jest to pokolenie, gdzie to już o pradziadków sięga.
Z historią mojego taty głównie, to byłem związany od dzieciństwa. Jego działalność konspiracyjna, działalność AK, działalność powojenna, długoletnie więzienie właśnie za tę działalność, no to towarzyszyła mi od dzieciństwa, tym bardziej, że tato cały czas był inwigilowany. Już po wyjściu z więzienia cały czas był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa, także tam zawsze ktoś w tym domu naszym często przebywał i przy każdych jakby rozruchach niepodległościowych w Polsce zawsze był internowany, aresztowany. Przeważnie go nie było w domu. Czy to był rok 70, czy później stan wojenny, to go nie było. W stanie wojennym został zatrzymany, wyprowadzony z domu dosłownie o 12 w nocy, z 12 na 13 grudnia. Punkt 12 zjawili się u nas funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa i tato został wypuszczony dopiero w połowie czerwca 82 roku. Także bardzo długo, no ponad pół roku przebywał w internowaniu. Ale również była duma, ogromna duma z taty i z jego działalności. I to był taki nasz bohater, mój i moich braci. I taki absolutny wzór. A tato był osobą bardzo konsekwentną. I no to po prostu był człowiekiem, jest człowiekiem, bo tato ciągle żyje. Mając już 98 lat, niedługo 99, ale ciągle żyje i jest człowiekiem naprawdę wyjątkowym.
Ale nadal wspomina Niepołomice, dalej opowiada o leśniczówce. Mi opowiadał właśnie, jak mieszkali na leśniczówce, jak jego mama róże hodowała. Bardzo często właśnie wspomina leśniczówkę, jakie psy mieli, tak. Jak konie, bardzo lubił również konie. Także te opowieści nadal są żywe i nadal poznajemy coraz ciekawsze fakty takie, bo to nie da się opowiedzieć całego życia w kilka dni, więc co jakiś czas czegoś nowego się o tych wydarzeniach w tej leśniczówce dowiadujemy.
Mój ojciec jeszcze wtedy był w wojsku, a brał udział w obronie Lwowa 2 lata wcześniej. Został odznaczony Krzyżem Orląt Lwowskich, a on jako leśnik powinien był pracować w lesie. I następnie, już jak skończyła się kampania z bolszewikami, poszedł już na służby do lasu i pierwszą leśniczówkę, jaką on uzyskał, to był Mizuń. To jeszcze Mizuń to taka leśniczówka w Bieszczadach, w Durnych Bieszczadach. Jaka była tam, zapamiętałem z dzieciństwa, że w Mizuniu, w leśniczówce było bardzo dużo zaskrońców. To jest bardzo ciekawe, że wszędzie były zaskrońcy i w budynkach gospodarczych, i w ogrodzie, i na takim zwalonym drzewie w potoczku pełno było zaskrońców. Był to gad powszechnie tutaj znany, ale nieszkodliwy i przecież, jak wiemy, zaskroniec jest gadem niejadowitym. Następne leśnictwo, jakie ojciec uzyskał, to były leszczyny. I tutaj muszę poświęcić wiele słów leszczynom. Dlaczego? Dlatego, że to był niezwykły miejsce na świecie. Ojciec mawiał, że leszczyny to jest Eldorado. Ja nazywam leszczyny rogiem obfitości. Wszystko tam było. Były i owoce, były i jagody, i były poziomki, i były maliny, i były grzyby borowiki, i były też rydze, które moja mama kisiła i robiła marynaty. Było coś pysznego. W rzeczce Turnicy były pstrągi, a w lesie były rydze. A w potoczkach były raki. Kto nie jadł zupę rakową, ten nie wie, co to jest rarytas. Muszę jeszcze powiedzieć, że leśniczówka była otoczona dużymi lipami, które rocznie dawały pół beczki miodu. Co więcej potrzeba do życia. Ale leszczyny to miejscowość oddalona daleko od innych miast. Mianowicie od Dobromina 11 kilometrów przez Wertepy, do Przemyśla 20 kilka kilometrów, a do Lwowa 100. Ponieważ rodzice moi chcieli, i to ich było pragnienie, abyśmy byli wykształceni, więc wpychali najpierw, uczyliśmy się w Przemyślu, później w Dobromilu, a później nawet we Lwowie.
Parę lat temu doszedłem do wniosku, że bym musiał coś ponagrywać, żeby tutaj tato nam przekazał pewne rzeczy tak bezpośrednio, żeby ten głos był żywy, nagrany. Kupiłem dyktafon i tutaj musiałem długo tutaj pracować z tatą, żeby go w jakiś sposób przekonać do tego, żeby się nagrał. Zostawiałem mu ten dyktafon, absolutnie nie chciał się nagrywać przy mnie, musiałem mu ten dyktafon zostawić, nauczyłem go obsługiwać i potem sam tych parę godzin nagrań nam tutaj zrobił, nagrał. No i mamy taki bardzo fajny dokument. Dzisiaj to już by było niemożliwe, dlatego że tato już ma bardzo słaby głos i niemożliwe byłoby już takich nagrań dokonać jak tych parę lat temu. Za naszych dzieci. Chociaż nasze dzieci nie poszły już w nasze ślady. Wprawdzie syn skończył leśnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, ale próbuje sił we własnym biznesie póki co. No i tak mu tutaj kibicujemy i pomagamy. Ale jest z wykształcenia leśnikiem.
I kto wie, czy nie kiedyś...
Kto wie, czy nie wróci.
Czy nie przyjdzie do tego zawodu, tak. Czy jednak... Bo to jest zaszczepione w nim. On ile razy jest tu, przyjeżdża, to musi iść do lasu.
Bierze lornetkę i idzie do lasu sam. I też widać, potrzebuje tego kontaktu z przyrodą, tak, z lasem. Czyli gdzieś to genetycznie też chyba jest przekazane.
Także całkiem możliwe, że te geny, które ma w sobie, doprowadzą go z powrotem do lasu. To jest po prostu tak naturalne u nas, wydaje mi się, ta miłość do przyrody, do każdej istoty, do każdego zwierzęcia, że czasami wręcz jest takie zabawne, bo kiedy ja chcę jakiegoś owada albo jakiegoś pająka wyrzucić z domu, to dostaję od Janka reprymendę, że to też zwierzę. Po czym ja mu tłumaczę, że dobrze, ale niech ono sobie żyje poza pokojem. Takie trochę wesołe.
Thank you.
W nagraniu usłyszeli Państwo głos Józefa Lessera juniora oraz jego syna Jana i jego żony Ireny Lesser.